Raport literacki.
Cześć, witamy w Raporcie Literackim. Jakub Próżniak,
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska.
I dzisiaj sobie tak z okazji takiej okoliczności, jaki jest Dzień Babci, Dzień Dziadka, sobie pogadamy o ludziach starszych. Taki będzie pretekst do literatury, która trochę właśnie o tych starszych ludziach opowiada. I na początek ja wysunę swoje takie propozycje książkowe, oczywiście,
jakby mogło być inaczej. No.
O takich niestandardowych jednak starszych ludziach, czyli na początek Jonas Jonasson i jego książka Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął.
Wow, bardzo ciekawy tytuł.
Standardowy starszy człowiek by tak nie zrobił. No właśnie, zdefiniujmy może standardowy starszy człowiek, bo tak użyłeś takiego stwierdzenia. To taki spokojny, który już na emeryturze czyta książki.
No, na pewno nie wyskakuje przez okno
no,
i nie
znika. Nie.
Raczej starsi ludzie tak nie robią, przynajmniej starają się tak nie robić, no bo jednak to jest groźne.
Ale właśnie ten tytuł jest dosłowny?
Tak. W pierwszej scenie Alan Carson wychodzi przez okno, które jest co prawda na parterze, a więc jakby wyskakuje tylko z wysokości tam gdzieś 2 centymetrów.
No, ale adrenalina jest.
Ale adrenalina jest, tak, chyba gubi nawet kapcia swojego jakiegoś.
No tak, no dla starszego człowieka coś takiego, no to raczej nie lada wyczyn,
powiedziałabym. Tak.
Nawet dla młodego człowieka, no to też jakaś przeszkoda.
Ale ciekawe jest chyba to, co go skłania do takiego wyczynu. Co go doprowadziło do tego okna.
Doprowadziło go do tego, że sobie siedział w domu starców, albo ładniej powiedzmy w domu spokojnej jesieni, po prostu się wkurzył, że będzie miał urodziny, tak, setne i że będzie musiał znowu siedzieć na tyłku i nic nie robić, więc sobie po prostu wyskoczył i zniknął. A że życie miał dosyć barwne, które też poznajemy w tej książce, no to można powiedzieć, czemu tak robi. No bo jednak właśnie w tym całym życiorysie jego, który poznajemy, widzimy, że on poznał i Stalina, i jakiegoś tam chińskich rewolucjonistów, i prezydenta Stanów, i wszystko w ogóle, co mógł zrobić. Jeszcze tam po drodze wysadzał jakieś różne mosty, nie mosty, wszystko właściwie. Postać bardzo barwna i książka przezabawna.
To brzmi jak powieść przygodowa.
Tak, to jest właśnie powieść przygodowa, bo mamy akcję, która dzieje się teraz, czyli kiedy Alan Carson ma 100 lat i po prostu sobie ucieka z domu starców i przez przypadek zabija parę osób, zdobywa jakiś tam milion dolarów.
Mówisz to chyba z taką lekkością.
Bo tak jest napisana ta książka, że mimo, że tam trup sieje się gęsto dosyć jednak, to jest ona tak zabawna, tak przesympatyczna po prostu. Nie wiem, jak można to inaczej ująć. Jest naprawdę lekka i do tego mamy tę całą przeszłość jego, która też właśnie nam dopełnia cały obraz, cały wizerunek. No ogólnie mówię, Stulatek jest książką wartą polecenia, ponieważ jest zabawny i właściwie to jest jak taka bajka, tylko trochę bardziej krwawa w pewnych momentach. Nie, jest naprawdę przesympatyczna książka, nie ma nic dodać, nic ująć praktycznie, jest cudowna. Postać tego stulatka, który w ogóle sobie nic nie robi z tego, że jest praktycznie kilkanaście razy na stronę w śmiertelnym niebezpieczeństwie, no bo goni go mafia, rabusie, policja go ściga, no bo jakby nie było, uciekł z domu starców, jeszcze zabił parę osób. On sobie z tego w ogóle nie zdaje sprawy. On sobie idzie, nie wiem, popływać, tak, w pewnej scenie. Wszyscy tam się zbierają, bo po drodze oczywiście spotyka kilka osób, które pomagają mu w tej wyprawie, w ucieczce z tego domu starców. I on sobie w pewnym momencie, kiedy sytuacja jest tak naprawdę napięta, mówi, to ja idę popływać. Chcecie też? On w ogóle się nie przejmuje całym tym rozgardiaszem, który dzieje się wokół.
Taki wyluzowany dzieduszek.
Tak.
Ma 100 lat, swoje już przeżył.
Chociaż w pewnym momencie miałem wrażenie, że on jest trochę upośledzony, że nie ogarnia całej rzeczywistości, ale to tylko nadaje taki całego kolorytu tej powieści.
Może właśnie przez te lata życia już nabrał dystansu do tego
świata,
wszystkiego, co się dzieje, do świata.
No.
I
Znaczy ogólnie tu widać właśnie w tej powieści cały dystans do świata autora, bo to też jest taka trochę właśnie bajka, trochę takie zmyślenie. Nawet dużo bym powiedział, że to jest zmyślenie, bo to jest...
Nie naprawdę... uwierzyłeś, że to mogło dziać się naprawdę.
Raczej byłoby to mało prawdopodobne, ale to nie o to chodzi, żeby rozpatrywać, czy to się dzieje naprawdę, czy nie. Tu chodzi o taką przyjemność z czytania.
No właśnie, bo słyszę, że dobrze się bawiłeś.
Tak. Jeszcze wspomnę o takiej innej książce... starszym człowieku, jakby nie było. O książkach właściwie. To jest cykl książek Andrzeja Pilipiuka o Jakubie Wędrowiczu. Wyszło 8 książek z opowiadaniami o właśnie tymże człowieku. I kim jest Jakub Wędrowicz? Jakub Wędrowicz to jest taki stary, wiejski bimbrownik egzorcysta.
Wow.
Cóż za kombinację, prawda?
To jest taka kumulacja, tak. To jest... On nic nie robi, tylko... albo produkuje bimber, albo go pije. A często robi te dwie rzeczy naraz, plus często urządza egzorcyzmy, czyli wypędza jakieś demony z różnych miejsc.
Ja bym tu nie nazwała tego piciem, a degustacją.
Własnego wyrobu.
Tak, raczej dokładnie. W tych książkach trudno to nazwać degustacją, ale po prostu przygody, jakie mu się trafiają, są naprawdę przeróżne. Począwszy od tego, no bo to jest fantastyka jednak. Począwszy od tego, że Kub Wędrowicz gdzieś tam się przeniósł w czasie, czy podróżował na Titaniku, gdzie na przykład sobie też robił bimber, przez co wybuchł mu kocioł i dlatego Titanik zatonął, według Pilipiuka. Albo, nie wiem, przeniósł się gdzieś tam też do czasów, gdzie był Kuba rozpruwacz w Anglii i się okazało, że to właśnie Jakub Wędrowicz sobie był tym rozpruwaczem przez pewien czas.
Wiesz co, ty zachęciłeś mnie tym Kubą rozpruwaczem, naprawdę. Chyba sięgnę po
Ale jeszcze po tak wydania. Może wspomnę, bo byłam na kilku spotkaniach z Pilipiukiem i wiem, że jego fani cały czas chcą, żeby on pisał kolejne książki właśnie o Wędrowiczu, bo to jest jego najpopularniejsza postać. Ale sam Pilipiuk mówi, że one się pojawiają coraz rzadziej, dlatego że jednak ilość historii, które on może opowiedzieć, żeby one się nie powtarzały, jest dość ograniczona. Dlatego teraz on robi coraz większe przerwy pomiędzy kolejnymi powieściami.
No tak, no tych opowiadań jest blisko 60, tak? No to już pokazuje skalę, jaką tutaj Andrzej Pilipiuk wyczerpał w tych zbiorach. Mówiąc najoględniej jeszcze tak o stylu, w jakim są te opowiadania napisane, są zabawne. Może humor czasem jest dosyć taki mało wyszukany, ale są zabawne mimo wszystko, więc ja mam do nich spory sentyment, jak tak do nich czasem wracam. Czasem właśnie odnajduję sobie różne inne rzeczy, na które wcześniej nie zwracam uwagi, jakieś dziwne, śmieszne nazwiska na przykład. Generał Gruziński na przykład w jednym opowiadaniu, który się nazywał Kauma na Wardze. I ja to stwierdziłem, dobra, to tak brzmi gruzińsko, a potem rozbiłem to na pomniejsze wyrazy i tak myślę, o, tego nie zauważyłem za pierwszym czytaniem.
No, brzmi ciekawie, naprawdę.
Tak.
Interesujący starszy człowiek.
I do innych interesujących starszych ludzi myślę, że powrócimy za chwilę po przerwie.
Każdy dziad swój zestaw leków ma. Każdy dziad na medycynie się zna. Każdy dziad do polityki się pcha. Każdy dziad tak jak ja. Swoje lata w końcu miałem, a wciąż laski wyrywałem. Ćpałem, chlałem i przetrwałem. Próbowałem ostro żyć. Chlać przestałem, trenowałem, ale nadal się starzałem. Choć się na to nie zgadzałem i nie zgadzam się do dziś. Każdy dziad swój zestaw leków ma.
Swój zestaw leków ma.
Każdy dziad na medycynie się zna.
Na medycynie się zna.
Każdy dziad do polityki się pcha.
Do polityki się pcha.
Każdy dziad dziad tak jak ja.
A ja byłem marynarzem, żeglowałem w nurcie zdarzeń, nie rezygnowałem z marzeń, dryfowałem czasem też. Monet, manet, klik i degas, San Francisco i Las Vegas. Ostro grałem, wygrywałem, po prostu żyłem, wiesz jak jest.
Każdy dziad swój zestaw leków ma, każdy dziad na medycynie się zna, każdy dziad do polityki się pcha, każdy dziad, dziad tak jak ja.
Dobrze, to wracamy do naszego tematu, jakby nie było starych ludzi, ale teraz trochę z innego aspektu, nie takiego śmiesznego bardziej, ale trochę takim, nie wiem, filozoficzno-egzystencjalnym?
No, można to tak określić. Moja książka jest autora, który jest, no, jest młody i jest autorem bardzo znanym w środowisku literackim, zwłaszcza w Polsce, chociaż jego książki też są przetłumaczone na inne języki. Mianowicie Zygmunt Miłoszewski, znany szerszej publiczności jako autor trylogii kryminalnej. Trylogii o prokuratorze Teodorze Szackim. Ale nie o tych książkach będę dzisiaj mówiła. Będę mówiła o książce jego najnowszej, o książce pod tytułem Jak zawsze. Książka, która wpadła w moje ręce, różni się bardzo od tej z zabarwieniem kryminalnym. Ale to, co łączy te książki poprzednie i tę, którą omawiam teraz, to to, że je równie szybko się czyta, wręcz je się połyka. Książka zaczyna się dość ciekawie, można powiedzieć, że trochę przewrotnie, bo od podsumowania. Mianowicie główni bohaterowie, 80-latkowie, Grażyna i Ludwik, wspominają swoją młodość. Myślą o minionych latach, o tym, co zrobili, czego nie zrobili, gdzie pojechali, gdzie planowali podróżować, co chcieli zwiedzić i tak dalej. Kogo zobaczyć, kogo odwiedzić. I myślą też o tym, czego im brakowało w tym życiu. I snują takie opowieści, przypominają sobie to, co się w ich życiu wydarzyło, to, co się działo. I dzieje się rzecz niezwykła, fantastyczna, ponieważ zasypiają i kolejnego dnia budzą się w zupełnie innej rzeczywistości. Budzą się 50 lat wstecz. Budzą się jako młodzi ludzie. Budzą się w roku dokładnie 1963. Otacza ich nowa rzeczywistość. Na początku wydaje mi się, że to jest sen. No i podczas tego snu oczywiście no, chcą jak najwięcej skorzystać z tej młodości, bo no, budzą się młodzi, sprężyści, gładka skóra i tak dalej. To wszystko jest bardzo też ciekawie opisane przez Miłoszewskiego, który specjalizuje się w opisach nie tylko ludzi, bardzo dobrze buduje postaci, ale też bardzo ciekawy opis jest Warszawy. Warszawy, która historycznie jest zupełnie inna niż ta Warszawa, którą my znamy z kart historii. Tutaj w grę wchodzi sojusz z Francją. Historia, która zupełnie inaczej wygląda. Po wojnie krajem rządzi inżynier Eugeniusz Kwiatkowski. I bardzo ciekawe jest to, jak zbudowana jest ta rzeczywistość historyczna, ale to też jest bardzo ciekawe, jak tych dwoje ludzi może wykorzystać swoją szansę drugą. Bo tak jak wspominałam na początku, oni dzień wcześniej wspominali swoją młodość, tak? Wspominali o tym, co chcieli zrobić, kogo chcieli przeprosić, wynagrodzić winy i tak dalej. I tutaj okazuje się, że dostają tę szansę, że mogą zupełnie inaczej, nauczeni tymi błędami i tym wszystkim, co się w ich życiu wydarzyło, mogą zupełnie inaczej...
I wykorzystują ją.
No właśnie, i tak i nie.
Nie w pełnym zakresie.
Nie w pełnym zakresie. I to jest o tyle ciekawe w tej książce. I to też dało mi bardzo dużo do myślenia. Bo, no właśnie, tak się zastanowić, czy my, popełniając błędy i dostając drugą szansę, czy zawsze ją wykorzystujemy? Czy rzeczywiście te błędy, które popełniamy, na tyle nam się są zakorzenione w naszej głowie i na tyle my ich żałujemy, że jesteśmy w stanie je tak z marszu naprawić?
I czy nie popełnimy innych błędów?
No właśnie, bo nie popełniając jednego błędu, pesymista zakładałby, że możemy popełnić inny. I to jest w tej książce ciekawe. I co jeszcze mogłabym powiedzieć o tej książce? Wydaje mi się, że miarą dobrej lektury, dobrej książki jest też to, jak długo o niej myślimy. Czyta się ją bardzo lekko. To nie jest jakieś wielkie arcydzieło, wielka literatura. Ale myślałam o niej dość długo po przeczytaniu. Zastanawiałam mnie po pierwsze, co ja bym chciała wspominać jako taka 80-latka, która sobie usiądzie na bujanym fotelu przed kominkiem, co ja bym chciała wspominać i jakich błędów nie chciałabym popełnić. I po drugie, no właśnie, czy dostając tę drugą szansę, czy jesteśmy w stanie nie popełnić tych błędów, które popełnialiśmy. Więc to są dwie takie refleksje, które mi się najbardziej nasunęły po przeczytaniu tej książki. Więc myślę, że warto. Miłoszewski trylogią o Teodorze Szackim, o prokuratorze, bardzo wysoko postawił sobie poprzeczkę. I niektórzy recenzenci twierdzą, że no niestety tą książką nie przebije tej trylogii. Ale myślę, że nie o to chodzi, bo miarą sukcesu tej książki jest to, że ona jest tak jakby świeżym spojrzeniem na jego twórczość całą, bo to jest zupełnie coś innego. Ja myślę, że jeżeli sprawdził się w czymś takim, to może śmiało albo kontynuować taką literaturę, albo nawet uderzyć w jakiś inny kierunek, w jakiś inny gatunek.
Czyli wolisz go w tej odsłonie bardziej takiej staroświeckiej, jak w tym Jak zawsze, czy tej kryminalnej odsłonie?
No właśnie nie. Ja bym nie powiedziała, że wolę albo to, bo w jednej i w drugiej odsłonie mi się podobał.
Mm-hmm. No dobrze, ale tak jak tu Kasia już mówiła o starszych ludziach, którzy przenoszą się jakby nie było w czasie, tak, do swojej młodości, to ty jeszcze, Ola, masz jedną taką pozycję, tak, króciutką, ale też o starszych ludziach.
I która, może nie będę o tym szerzej mówić, ale porusza w pewnym sensie podobny motyw. Chodzi mi o opowiadanie Jarosława Grzędowicza, autora, który jest znany głównie z czterotomowego Pana Lodowego Ogrodu, czyli powieści cyklu Science Fantasy, aczkolwiek w tym przypadku chodzi mi o zbiór opowiadań, Księgę Jesiennych Demonów, a dokładniej o ostatnie opowiadanie z tego cyklu, czyli Czarne Motyle. Cały zbiór opowiadań generalnie analizuje lęki takiego dojrzałego mężczyzny i to ostatnie opowiadanie troszeczkę, powiedziałabym, że odstaje od pozostałych, dlatego że główną bohaterką jest kobieta, która w młodości straciła swojego męża, ukochanego męża, i w momencie, kiedy on umierał, zobaczyła czarnego motyla. To się potem przewija przez całe opowiadanie, ale generalnie ona obecnie jest starszą artystką, malarką, która mieszka gdzieś tam na uboczu. I pod jej dom przyjeżdża inny starszy pan, który pyta się, czy mógłby zamieszkać na chwilę, odpocząć właśnie od zgiełku miasta u niej w domu. Ona się na to zgadza i pomiędzy nią i tym mężczyzną rodzi się takie młodzieńcze uczucie. Także Jarosław Grzędowicz analizuje troszeczkę to, jak starsze osoby mogą na nowo właśnie poznać miłość, mimo że teoretycznie już ten wiek, w którym się zakochujemy, u nich minął, a jednocześnie końcówka jest, wydaje mi się, całkiem zaskakująca. Bo jakby nie patrzeć, to jest opowiadanie fantastyczne i ma ten element, ale nie będę zdradzać, o co dokładnie chodzi.
Tak, jeszcze wracając do starszych kobiet, bo zauważyłam, że niewiele właśnie powiedzieliśmy na temat ujęcia w literaturze kobiet właśnie w takim już no, pięknym wieku, powiedzmy. Raczej rozmawialiśmy o mężczyznach i pierwsze, co przyszło mi na myśl, to Panna Marple z książek Agaty Christie. Nie wiem, czy kojarzycie?
No jasne.
Czemu mnie nie dziwi, że akurat wybrałaś tę postać?
No mnie też akurat to nie dziwi. Panna Marple, no jak już samo moje tytułowanie jej sugeruje, no jest panną już w takim pięknym, dojrzałym wieku, która mieszka samotnie w Anglii, ale jakby nie jest do końca samotna, bo ma bardzo wielu przyjaciół i to praktycznie w całej Anglii. Przez to, że panna Marple mieszka na wsi, no to świadczy bardzo wielu spotkań z różnymi dziwnymi ludźmi, przez co jakby potrafi tę sytuację przełożyć na większą skalę. Ona, jak to u Agaty Christie, jest takim detektywem amatorem i właśnie dzięki umiejętności właśnie tego przełożenia sytuacji ze wsi na jakby większą właśnie skalę, no jest bardzo doceniana przez przyjaciół, którzy bardzo często proszą ją o pomoc w jakichś skrajnych wypadkach.
Co jest ciekawe w sumie, że starsza kobieta tak rozwiązuje zagadki kryminalne.
No właśnie tak. To jest też zaskakujące, jak postrzegają ją policjanci, którzy jakby przeprowadzają wszystkie śledztwa.
To, co mi się w pani Marple podoba, to to, że ona wykorzystuje taki stereotyp starszej pani, mając świadomość tego, jak ten stereotyp wygląda i właśnie dzięki temu udaje jej się te zagadki rozwiązywać, bo ona na przykład wykorzystuje fakt, że ludzie zwykle traktują te starsze osoby jako takich, a można machnąć ręką, można im wszystko powiedzieć, oni tak nic nie zrobią.
Dokładnie tak.
A ona z tego z tym coś robi właśnie.
Dokładnie tak. Nie powiedziałabym, że mnie to śmieszy, ale jest, no, wywołuje u mnie uśmiech na twarzy to, że panna Marple jest bardzo, bardzo wścibska, taka dociekliwa.
Właśnie ona, dociekliwa, nie wścibska, bo ona...
Ona jest troszeczkę jednak wścibska.
Jak taka babcia, nie? Co tak, stoi przy oknie i tak
dokładnie
musi wszystko
tak
widzieć.
Pilnuje całego osiedla.
Tylko, że ona jest inteligentną osobą i ona ma argumenty, które jej pozwalają być wścibską.
To fakt, ale jednak ta nutka wścibskości troszeczkę mi tam, no, taka, bawi.
To taka ciekawość świata po prostu.
Też. I jeśli dobrze kojarzę, to panna Marple była chyba nauczycielką w żeńskiej szkole. Właśnie nasuwa mi się opowiadanie Noc w bibliotece, gdzie ona jakby tę umiejętność jakby wychowywania panien wykorzystuje w trakcie śledztwa. Pomaga policjantom przesłuchiwać młode dziewczyny.
Ale wiecie co? To nie jest jedyna książka Agaty Christie. To nie jest jedyna seria Agaty Christie, w której ona analizuje trochę starszych ludzi. Bo w Domu nad kanałem to jest jej kryminał, w którym głównymi bohaterami jest małżeństwo już powoli starzejące się, czy oni są detektywami. Ona w tej książce analizuje właśnie starość przez to, że sama akcja kryminału rozgrywa się w sporej mierze w domu spokojnej starości. Także jeżeli kogoś interesuje, może niekoniecznie panna Marple, ale inne książki Christie oscylujące wokół tego tematu, to Dom nad kanałem będzie fajnym wyborem.
Też nasuwa mi się książka, oczywiście Christie, pod tytułem Kurtyna, gdzie ukazany jest Poirot już w takim bardzo podeszłym wieku, już schorowany, ale jednak działa. Cały czas jest w śledztwie, mimo że nie może się poruszać po domu, w którym właśnie śledztwo przeprowadza, jest jakby przykuty do wózka, to on i tak cały czas wykorzystuje swój umysł, żeby tę zagadkę rozwiązać. I moim zdaniem to też jest bardzo, bardzo ciekawa książka na temat starości.
No ale to jest akurat Poirot. On w kilku książkach nawet chyba robił tak, że nie wychodząc z pomieszczenia, nawet
no tak,
nie widząc
tylko
miejsca zbrodni, ani zbrodniarza rozwiązywał zagadki kryminalne.
No tak, tylko że to tu jest troszeczkę inna historia, bo on jednak nie zrobił tego specjalnie, tylko stan jego zdrowia mu po prostu na to nie pozwolił. I widać, że on z tego powodu jest bardzo sfrustrowany, że on nie może zejść o własnych siłach po schodach, i nie może tego miejsca zbrodni zobaczyć.
Jak tak mówimy, to jeszcze mi się przypomniała jedna postać z naszego polskiego podwórka. Pani Duszejko przecież, bardzo energiczna,
tak,
starsza pani z książki Olgi Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kościół umarłych. Przecież to też starsza pani, która potrafiła zdziałać naprawdę dużo. I rzeczywiście to też jest bardzo barwna postać w literaturze.
Bardzo barwna, rzeczywiście. Ale ja myślę, żeby tu tak teraz zrobić króciutką, dosłownie króciutką przerwę i wracamy za chwilę.
Już czas prostaty i wieńcówki. Z imprez zostały nam pochówki. Człek na pogrzebie powiadoli, szczęśliwy, że nie w głównej roli. Nie da się ukryć, żyli dzielnie, gromiąc browary i koszelnie. Lecz nie dopili, więc wypada przykazać młodym dopić gada. My nie koślawi, nie ułomni, chociaż do sportów mało skłonni, więc nam do dzisiaj w piersiach furczy niezaleczony mozół twórczy. Lecz wy nas jeszcze nie skreślajcie, piszcie się wiersze, nuty grajcie. Póki topnieje śnieg na twarzy, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Bracie, kamracie, Zaratustro, nie ty się marszczysz, tylko lustro. Tym damom, które bliżej znamy, już raczej się nie polecamy. Choć prawdę mówiąc, w swoim gronie co miało wisieć, wciąż nie tonie. Czasami późne telefony od jakiejś bardzo wczesnej żony. Łagodność i spokoju siła tkwi w nich, bo to jest żona była. A tu wśród nerwów i zamętu rodzina żąda testamentu. I dziwnej chwili człowiek dożył, dzieląc się z tymi, co ich mnożył. Lecz wy nas jeszcze nie skreślajcie, piszcie się wiersze, nuty grajcie. Póki topnieje śnieg na twarzy, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Bracie, kamracie, Zaratustro, nie ty się marszczysz, tylko lustro. A kaski nie ma, gdybyś pytał, szmalczyk ci ku nam nie zawitał. Gdyż zdaniem naszej światłej żony nie był proszony na salony. W taktownej więc delikatności zagadną o nieruchomości. Trwaj, wierz i czuwaj, miej nadzieję. Wszak każdy z nas znieruchomieje. Lecz gdy na dziecko padnie talent, ów genetyczny ekwiwalent, na nic dobrego niech nie liczy, tylko ten talent wypierniczy. Lecz wy nas jeszcze nie skreślajcie, piszcie się wiersze, nuty grajcie. Póki topnieje śnieg na twarzy, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Bracie, kamracie, Zaratustro, nie ty się marszysz, lustro.
No to kontynuujemy nasze tutaj rozmowy o książkach o starych ludziach. I teraz książka będzie taka, powiedziałbym, o chyba najstarszym człowieku na Ziemi.
Trudno go nazwać człowiekiem, wiesz?
Najstarszej postaci.
Tak. Chodzi o kosiarza Terry'ego Pratchetta, czyli książki, która jest drugim tomem z cyklu o śmierci, aczkolwiek Terry Pratchett i jego Świat dysku to takie książki, które można czytać nieważne od której strony i tak się zrozumie, o co chodzi, bo Pratchett jest po prostu świetnym analizatorem rzeczywistości, jego książki są lekkie, żartobliwe i tak naprawdę to o ten żart i obserwację rzeczywistości chodzi, a nie o samą jakby linię fabularną. A kosiarz konkretnie opowiada o śmierci, która w pewnym momencie stwierdza, że hej, ja już jestem taka stara. Już tyle lat pracuję jako ta śmierć. Nudzi mi się.
I to jest śmierć jako postać. Tak, dodajmy, jeżeli jest, ktoś nie zetknął się z tym cyklem, to jest śmierć występująca
jako bohater, to jest powiedzmy
i to jest
człowiek,
mężczyzna.
Pełnoetatowy pracownik.
Tak. Mu się nudzi po prostu, więc postanawia zostać, zamiast pełnić rolę śmierci, zostaje kosiarzem. Dosłownie. Czyli ma kosę i kosi sobie siano. Na wsi. Bo może i nikt mu nie broni, czemu nie. I jednocześnie sam fakt jest oczywiście zabawny, autor to bardzo ciekawie, przyjemnie opisuje, ale przy okazji Pratchett analizuje też to, co by się stało, gdyby zabrakło śmierci. Gdyby ludzie nagle przestali umierać. I wiecie, mamy na przykład scenkę, w której pan umarł, jest w trumnie, wiozą go i nagle się budzi i żyje, bo śmierci nie ma, więc nie umarł tak naprawdę. Także wydaje mi się, że to jest ciekawa książka, bo ona z jednej strony jest zabawna, a z drugiej strony porusza taki trochę filozoficzny temat, który jednak jest istotny dla nas, bo każdego z nas dotyczy. A śmierć może nie jest tutaj przedstawiona jako taki zupełny staruszek, no ale...
No, ale swoje przeżył.
No właśnie, to jest wieloletnia, tysiącletnia postać.
Wiekowa, jakby nie było. Właściwie jedyną jeszcze książką, którą można by dorzucić do tego całego zbioru, jest chyba Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya.
No, zgodzę się z tym.
Było, nie było, jest starszy człowiek,
tak,
który chce udowodnić, że jeszcze może coś zdziałać.
Ja szczerze przyznam, że próbowałam przebrnąć przez to w gimnazjum i nie dałam rady, no, i od tej pory nie wróciłam.
Nie przepłynęłaś. Hemingway ma specyficzny sposób pisania i do tego trzeba naprawdę...
dojrzeć, nie? A nie czytać w gimnazjum, tak, w momencie, kiedy jesteś dzieciakiem, który się do mnie interesuje tak naprawdę.
Znaczy, no, myślę, że głównym problemem w takim odbiorze tej książki jest to, że Hemingway bardzo lubi opisy połowów.
On lubił połowy w ogóle.
Tak, w ogóle lubił połowy. Dodać. I potrafił nawet cały felieton poświęcić procesowi właśnie takiego wyławiania tej ryby. To jest naprawdę...
No tak jak Orwell pisał felieton o parzeniu kawy, nie, herbaty.
Herbaty.
O parzeniu herbaty.
Parzenia herbaty.
Tak, no to Hemingway napisał, jak się łowi ryby, o połowach.
Tak.
Nawet chyba kilka napisał tych felietonów, więc...
To na pewno. Ale wracając do książki Stary człowiek i morze, jak postrzegacie główną postać Santiago?
Jako takiego, który się nie poddaje.
Taki waleczny bardzo, tak, prawda? Chce udowodnić, że jeszcze mimo swojego wieku, tego, że siły go opuściły, to jeszcze potrafi coś zmienić w swoim życiu.
Chociaż w sumie, jakże tak już bym mógł podsumować, to w sumie każda z tych postaci, o których mówiliśmy, jakoś chce coś takiego udowodnić. Bo i stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął, no chce udowodnić, że jeszcze ma w sobie trochę życia, tak, i ucieka z tego domu starców. Jakby nie było, Jakub Wędrowicz, no w sumie on niczego nie chce udowadniać, ale pokazuje, że mimo że jest stary, to jakoś tam werwa życia w nim tkwi. Bohaterowie Miłoszewskiego też, no, chcą sobie udowodnić, że jeszcze są w stanie jakoś tę miłość, czy w ogóle życie sobie naprawić, więc to jakby wszystko się, nie wiem, tak mi się wydaje, że łączy, że w tych powieściach starzy ludzie jeszcze coś potrafią, jeszcze coś znaczą.
Ale wiecie co, tak mi się nasuwa taka refleksja przy tej rozmowie, przy tej dyskusji, że w ogóle zmienia się i zmienia się na dobre postrzeganie starości. Kiedyś w ogóle słowo starość było takie trochę nacechowane negatywnie. Że
przerażające.
To, tak, tak, że to już właśnie jesień życia, niedołężność, już trzeba się taką osobą opiekować. A teraz i był też taki kult młodości, że wygładzanie zmarszczek i tak dalej, że to co jest stare, to jest gorsze. A teraz mam wrażenie, że jednak starość nie kojarzy się z czymś, co jest gorsze, tylko właśnie z tym doświadczeniem życiowym, które jest zdobywane przecież przez lata. I z czymś, z czego możemy czerpać, no, źródło wiedzy jednak, tak?
Masz więc całkowitą rację.
Z czymś dobrym, więc to warto rozmawiać na takie tematy.
Oczywiście. Więc my tu, ja tak sobie pozwolę powiedzieć, że chyba to jest dobry, właśnie dobry pretekst, żeby tak sobie, nie wiem, siąść z dziadkami, ewentualnie nawet pogadać, jeżeli jeszcze tam są w pobliżu, więc uważam,
tak,
że
i posłuchać, nawet jeżeli ci nasi dziadkowie opowiadają kolejny raz tę samą historię.
Albo zmyśloną, tak jak właśnie Jonas Jonasson, który... Właśnie teraz mi się przypomniało, że nawet na początku książki Jonassona, tego nie wspomniałem, to on napisał, że to jest właśnie dla jego dziadka, który właśnie zmyślał sobie różne historyjki nieprawdopodobne. I no taka właśnie jest właśnie też ta książka.
Właśnie, dlatego wsłuchujmy się w naszych dziadków, w nasze babcie. Co oni mają nam do powiedzenia i co oni mają nam ciekawego do przekazania.
Tak, a my teraz mamy takie ciekawostki do przekazania. Co będzie się działo w nadchodzącym czasie z trójmiejskich tutaj naszych spotkań z autorami, z pisarzami i ogólnie co się będzie działo. I tak, 27 stycznia, to jest sobota o godzinie 12 w salonie Empik w Galerii Bałtyckiej, odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Szturem, który napisał książkę Moje smoki na dobre i złe, która opowiada najkrócej o jego życiu.
A 30 stycznia we wtorek o godzinie 18 w Bibliotece Oliwskiej odbędzie się spotkanie z Elżbietą Herezińską, która będzie promować trzeci i ostatni tom swojej sagi historycznej Odrodzone Królestwo pod tytułem Płomienna Korona. Jeśli nie dacie rady być na spotkaniu z Herezińską 30 stycznia, to 1 lutego o godzinie 17.30 także odbędzie się spotkanie z nią, tylko tym razem w Gdyni, w Bibliotece Oburze, przy ulicy Boisko.
A 31 stycznia w środę o godzinie 18 w Bibliotece Oliwskiej odbędzie się spotkanie z Ignacym Karpowiczem, który podczas tego spotkania opowie o swojej najnowszej książce Miłość.
3 lutego w sobotę o godzinie 17 w Muzeum Miasta Gdyni odbędzie się spotkanie z Aleksandrą Boćkowską, z autorką książki Księżyc z Peweksu o luksusie w PRL.
I jak zapewne zauważyliście, powiedzieliśmy o wydarzeniach, które zahaczają też o następny tydzień, a to dlatego, że sobie robimy krótką przerwę i za tydzień audycji nie będzie, znaczy będzie powtórka. I spotykamy się dopiero za 2 tygodnie z nowym odcinkiem, z nową naszą propozycją książkową, więc do usłyszenia, do następnego razu. My wam bardzo dziękujemy. Jakub Ruźniak,
Anna Torchan,
Katarzyna Grzyb,
Aleksandra Brzezińska.
Do usłyszenia.
Raport literacki.